Dziękuję braterstwu za pozwolenie wystąpienia bez marynarki przed Wami. Pozwólcie, drodzy braterstwo, że do tych pozdrowień, które już brat Janek tutaj przekazywał, dołączą się bracia i siostry ze zgromadzenia w Krakowie.
Dziękuję.
Podobno chwile po obiedzie są takie dość trudne dla tych przede wszystkim, którzy słuchają. Bo skoro braterstwo nas dobrze nakarmili, jest nam przyjemnie, dobrze, ciepło, a może i nawet troszeczkę za ciepło, oby tylko braterstwo nasze oko się nie zmrużyło, obyśmy mogli godnie otworzyć Pismo Święte, czytać je i wyciągać dla nas lekcje do naszego postępowania w codziennym życiu. Jak to dobrze, że śpiewaliśmy taką pieśń. Wiara w Twe słowo do nieba nas wznosi. Kim byłby chrześcijanin bez tej jednej, zdawałoby się, niewielkiej rzeczy, bez wiary? Byłby chyba niczym. I tak to jest w naszym codziennym życiu, że zwykle mówimy o wierze wtedy, gdy przeżywamy swoje ciężkie chwile. Gdy przychodzą na nas chwile doświadczeń, gdy przychodzą na nas chwile, o których byśmy powiedzieli, że nam się nie podobają, gdy może przychodzą na nas chwile zwątpienia. To wtedy potrzebne jest coś, skąd moglibyśmy czerpać, skąd moglibyśmy wziąć, aby znów stanąć na nogach, aby poczuć się pewnie, aby móc żyć, aby móc postępować godnie za naszym Zbawicielem. Kim jest wiara? Bez wiary bowiem nie można podobać się Panu Bogu. Kochani braterstwo, jest wiele historii, wydarzeń z przeszłości, zapisanych na kartach tej księgi. I także dzisiaj, w tej chwili, chcielibyśmy porozmawiać o przykładach budowania wiary. I tak nazwiemy sobie nasze rozważania. Prawdą jest, że Pan Bóg wzmacniał wiarę wszystkich tych, którzy byli uprzejmego serca. Przez to i nasza wiara powinna się potęgować. Gdy czytamy wiele historii Starego i Nowego Testamentu, gdy wspominamy chwilę, jaka była wspaniała boska reakcja na uprzejme serce, na uprzejme serce i wiarę wielu mężów opisanych w Biblii, to i nasza wiara powinna się przez to potęgować. Apostoł Święty Jan, który zwykle jest kojarzony ze słowem miłość. Apostoł Święty Jan, którego zwykle określamy apostołem miłości, również co nieco nam powiedział na temat wiary. W pierwszym swoim liście, w 5:4 powie, że zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest co? Jest wiara nasza. I oby tak zawsze było, kochani braterstwo, abyśmy zawsze mieli to coś w sobie, które nam pozwoli przetrwać różne trudne chwile naszego życia, abyśmy nigdy nie zwątpili, patrząc, że kiedyś w przeszłości Pan Bóg przez usta swoich proroków pocieszał, wzmacniał swój lud, wzmacniał mężów Starego i Nowego Testamentu, aby oni mogli służyć Mu jeszcze godniej. Znajomość o poczynaniach Pana Boga z ludźmi dawnych czasów leży właśnie u podstaw naszej wiary. Sięgnijmy do Starego Testamentu. Otwórzmy sobie, braterstwo, pewien opis historyczny w 5 Księdze Mojżeszowej, a otwórzmy 2 rozdział. I na początku chciałbym powiedzieć jedno zdanie, że naród żydowski, naród izraelski nie był jedynym narodem uprzywilejowanym w oczach Pana Boga. Może to dziwnie zabrzmi, braterstwo, w naszych uszach, bo przecież przyzwyczailiśmy się do mówienia, że przecież tylko naród izraelski jest narodem wybranym, świętym, ten, którego Pan Bóg sobie naznaczył i chciał, żeby on go naśladował, żeby on chwalił go w duchu i w prawdzie. A jednak tak, to prawda. Ale obok narodu izraelskiego w przeszłości było jeszcze kilka narodów. Było co najmniej 4, a o 4 będziemy wspominać, które były również prowadzone ręką boską. I aby sobie zilustrować tą historię, to wyobraźmy sobie, braterstwo, mapę Palestyny w oczach, gdzie widzicie państwo Izrael, a wokół rozpościerają się inne narody. Na południe był jaki naród? To dalej, tam bardziej na zachód, ale bezpośrednio usytuowane pod narodem izraelskim byli Edomici. Później, już idąc prawą stroną, wschodnią stroną od rzeki Jordan, byli Moabici, bardziej na północ Amonici i taki dziwny, ciekawy naród o nazwie Kaftorici. Kaftorici, których będziemy chcieli utożsamić z narodem filistyńskim. A w środku, tak jakby w tym pięknym pierścieniu, naród izraelski. I zanim, kochani braterstwo, naród izraelski przekroczył rzekę Jordan, zanim wszedł do ziemi obiecanej, Pan Bóg poprzez usta Mojżesza wzmacniał swój naród. Wiedział, że zwątpili. Wiedział, że przyszli szpiedzy, którzy opatrzyli ziemię i powiedzieli, z wyjątkiem 2, że to jest niemożliwe. Naród wielki, silny, rosły. My nigdy nie zdobędziemy. My nigdy nie wejdziemy tam. Po coś nas Mojżeszu tutaj przyprowadził. A jednak to, co Pan Bóg zaplanował, to, co chciał przelewać również przez usta Mojżesza do tego narodu, ziściło się. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 2. Potem obróciwszy się, poszliśmy na puszczę, wspomina Mojżesz, drogą ku Morzu Czerwonemu, krążyliśmy wokół góry Seir przez wiele dni. Werset 5. Gdy zbliżyli się do posiadłości Ezawa, do ziemi edomskiej, czy Pan Bóg im każe walczyć z Edomem? Nie. Werset 5 nam powie: nie drażnijcie ich, albowiem nie dam wam ziemi ich ani na stopę nogi. Dlaczego? Bardzo ważne słowa, które będą się nam za chwileczkę znowu powtarzały. Gdyż w osiadłość dałem Ezawowi górę Seir. To Pan Bóg dał, nie kto inny. Pan Bóg dał Ezawowi w posiadłość górę Seir. Żywność będziecie kupowali od nich za pieniądze i jeść będziecie. Także wodę od nich kupować będziecie za pieniądze i pić będziecie. Albowiem ci Pan Bóg twój błogosławił we wszelkiej sprawie rąk twoich. Drugi naród. Moab. Werset 9. Udaliśmy się drogą ku Puszczy Moabskiej. I padają znowu, braterstwo, dokładnie te same słowa. Nie walczcie z nimi. Nie nacieraj na Moabczyki, ani podnoś wojny przeciwko nim, boć nie dam ziemi ich w osiadłość tobie, gdyż synom Lotowym dałem Ar w dziedzictwo. Trzeci naród. Amonici, werset 19. I przyjdziesz blisko ku synom Amonowym, jednak nie nacieraj na nich. Nie walcz z nimi, ani nie podnoś wojny przeciwko nim, boć nie dam ziemi synów Amonowych w osiadłość dla ciebie, ponieważ synom Lotowym dałem tą ziemię w dziedzictwo. Ja, Pan Bóg Wszechmogący, dałem tą ziemię w ich dziedzictwo. I czwarty naród, werset 23, określany mianem Kaftorytów. Hewejczyków także, którzy mieszkali w Aserym aż do Gazy. Już, braterstwo, na pewno pewne miejscowości i określenia krajem sobie kojarzycie, aż do Gazy. Kaftorytowie, którzy wyszli z Kaftor, wytracili i mieszkali na ich miejscu. Edomici, Moawici, Amonici i Kaftorytowi. Edomici wygnali Horejczyków, Moabici Edomitów, Emitów, Amonici Zomzomimów, a Kaftorytowie Hewejczyków. To były cztery narody, braterstwo, które również zyskały łaskę w oczach Pana Boga. Oprócz narodu izraelskiego. Nie wtrącajcie się do nich. Nie dałem wam ich ziemi. Oni mają swoją ziemię, którą ja im dałem w dziedzictwo. Wypędziłem przed nimi inne narody. Pomogę i wam wypędzić narody, które będą stały naprzeciwko was. Pomogę i wam wejść do ziemi obiecanej, którą wam obiecałem. I tak się stanie. A jak wiemy z historii, że tak się stało. Te cztery narody, braterstwo, miały się nie mieszać z 10 innymi, które Pan Bóg rozkazał wypędzić. Pamiętamy owe 10 narodów, które kazał Pan Bóg narodowi izraelskiemu wytępić. O tych z kolei narodach, które są różne od tych czterech, które wspominaliśmy, są zanotowane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 15, wersety 19-21. Kananejczyk, Kenejczyk, Kadmonejczyk, Hetejczyk, Ferezejczyk, Rafaimczyk, Amorejczyk, Hananejczyk, Giergiezejczyk i Jebuzejczyk. To 10 narodów, które miały paść łupem narodu izraelskiego. Ziemia tych 10 wspomnianych, przeczytanych, miała być ziemią obiecaną dla narodu izraelskiego. Ale może zadamy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg tak dobrze postępował z tymi czterema narodami? Może drugie pytanie, dlaczego najpierw były uprzywilejowane w oczach pańskich, Pan Bóg prowadził ich, przed nimi wyganiał inne narody, niszczył ich, wprowadzał do własnych ziem obiecanych, a później postanowił je przekląć przez proroków. I odpowiadając na pytanie pierwsze, dlaczego tak dobrze Pan Bóg postępował z tymi narodami czterema, to możemy sobie odpowiedzieć tak, jak jest zanotowane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale i 10 wersecie. A czyniący Pan Bóg miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy Go co? Miłują. Którzy Go miłują i strzegą przykazań Jego. Pan Bóg dla takich jest miłosierny i czyni im dobrodziejstwa. I tak jak powiedział, tak i spełnia. Gdy otworzymy sobie, proszę braterstwa, proroctwo Jeremiasza, rozdział 18, przeczytamy wersety od 7 do 9. Jeślibym rzekł nagle przeciwko narodowi i przeciwko królestwu, że je wykorzenię i zepsuję i wygubię, wszakże jeśliby się odwrócił od złości swej naród ten, przeciw któremu mówił, ja go będę żałował, abym mu mógł dobrze uczynić. Taki jest Pan Bóg, wspaniały Ojciec Niebieski. Gdy widzi błądzących, grzeszących, odwracających się od swojej drogi, może ich chłosta i karze. Ale jak odwracają się narody od swego złego postępowania, i Pan Bóg się użali i błogosławi. A drugie pytanie? Dlaczego najpierw błogosławił, a potem przyszły chwile, gdy kazał je przekląć przez swoich własnych proroków? Bo tak jak mówi prorok Zachariasz, kto się dotyka ludu pańskiego, czego się dotyka? Źrenicy oka mojego się dotyka. Warto czasem wspomnieć sobie takie słowa, że kto się dotyka ludu pańskiego, dotyka się źrenicy mojego oka, mówi Pan Bóg. Pan nie zniesie, aby ktoś prześladował jego własny lud przymierza, jak to czynili później Edomici, Amonici, Moabici i Kaftorytowie, tak zwani Kaftorytowie, których będziemy utożsamiali z Filistynami, ponieważ znowu mamy piękny werset w 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 32. Wersety od 7 do 12. Wspomnij na dni dawne. Uważajcie lata każdego wieku. Spytaj ojca twego, a oznajmi tobie, starszych tobie, a opowiedzą. Gdy rozdzielił dziedzictwa najwyższy narodom i rozsadził syny Adamowe, położył granice narodom według liczby synów izraelskich. Co dziwne. Pan Bóg wyznaczył granice narodom według czego? Według liczby synów izraelskich. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Albowiem dziełem pańskim jest lud jego, a Jakub sznurem dziedzictwa jego. Znalazł go w ziemi pustej i na puszczy wielkiej i strasznej i obwodził go, uczył i strzegł go jako źrenicy oka swego. Jako orzeł wybawia orlęta swoje nad orlętami swymi latając, rozszerza skrzydła swoje, bierze je i nosi je na skrzydłach swoich. Tak Pan sam prowadził go i żaden obcy Bóg nie był z nim. A kto się dotyka ludu pańskiego, dotyka się źrenicy oka Pana Boga. Najpierw jednak, zanim przyszły chwile prorocze, zanim otworzymy karty prorocze, proroctwa Ezechiela, Jeremiasza i innych, zanim prorocy narodu izraelskiego zaczęli wyznaczać karę dla tych sąsiednich narodów, zanim miały nastąpić tak zwane brzemiona, Pan Bóg tym narodom czterem błogosławi. Jak byśmy wspomnieli pierwszy naród, naród edomski, to dlaczego Pan Bóg im mógł błogosławić braterstwo? W liście do Żydów w 11 rozdziale, 20 wersecie tak jest napisane. Wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak czy tylko Jakuba? Nie. Błogosławił Jakuba i Ezawa. To nie było ludzkie błogosławieństwo. To było boskie błogosławieństwo. Pan Bóg poprzez Izaaka błogosławił również Ezawa. A dlaczego błogosławił Amonitom i Moabitom? Czy pamiętamy z historii? Gdy otworzymy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 19, przeczytamy wersety 37 i 8. Bo to były dzieci kogo? Dzieci Lota. Moab i Amon. I urodziła starsza i nazwała imię tego syna Moab. Ten jest ojcem Moabitów aż do dnia tego. Młodsza zaś urodziła syna i nazwała imię jego Benanum. Ten jest ojcem synów Amonowych aż do dnia tego. I choćbyśmy mogli powiedzieć, że były tam pewne trudności z Lotem, z jego córkami, tak Pan Bóg to przyjął. Błogosławił Amonowi, błogosławił Moabowi ze względu na pobożnego Lota. A kaftorytom, tak zwanym kaftorytom, być może, braterstwo, dlatego, że to oni wybudowali wielką piramidę, sług pański w ziemi egipskiej, o której nam będzie mówił prorok Izajasz w rozdziale 19, 19 wersecie. Pomówmy sobie troszeczkę o tym tajemniczym narodzie zwanym kaftorytami. Bo Edom troszkę znamy, Moab trochę znamy, Amona trochę znamy, ale kaftorytowie są jakby nam bardziej obcy. Będzie taki werset bardzo ciekawy w proroctwie Amosa, który będziemy sobie cytować za niedługo, że Pan Bóg wyprowadził Żydów z Egiptu tak jak Filistynów z Kaftor. Filistyni przyszli z Kaftor. Otwórzmy sobie, braterstwo, proroctwo Amosa, rozdział 9, werset 7. Izraeli, nie jesteście podobni synom murzyńskim przede mną, o synowie izraelscy, mówi Pan. Izraelim Izraela nie wywiódł z ziemi egipskiej jako Filistyńczyków z Kaftor, Asyryjczyków z Kir, tak jak naród izraelski był obcym w ziemi egipskiej. Możemy na podstawie choćby tego wersetu zmiankować, że i naród filistyński był obcym w ziemi Kaftor. Kaftorytowie, wracając do 5 Księgi Mojżeszowej, 2 rozdziału, 23 wersetu, wytracili Hewejczyków mieszkających aż dokąd? Do Gazy. A do kogo należała Gaza w czasach Starego Testamentu? Właśnie do Filistynów. Powie nam choćby o tym proroctwo Jeremiasza, 47 rozdział, werset 1. Werset 4 tego rozdziału powie nam, że Filistyni byli na początku wyprowadzeni z Kaftor do Gazy. Może otwórzmy sobie to proroctwo, bardzo ważne. Proroctwo Jeremiasza, rozdział 47, werset 4. Tam Pan jeszcze mówi o wykorzenieniu Tyru i Sydonu ze wszystką pozostałą mocą i zburzy Pan Filistyńczyków ostatek z Kaftor. Kaftor, kochani braterstwo, jest utożsamiany z deltą Nilu. Dlaczego? Ponieważ Egipt to hebrajskie słowo Mikraim, a Mikraim był czyim synem? Synem Hama. Jednym z synów Hama. A Kaftor z kolei był jednym z wielu synów Mikraima. Dlatego Kaftor jest utożsamiany z Deltą Nilu. Wiemy, gdzie Delta Nilu, północna Afryka, tam gdzie państwo egipskie. Od dawien dawna aż do dzisiejszego dnia. Rodowici Kaftorytowie to pokolenie Hama. Filistyni zaś tylko z nazwy byli nazywani Kaftorytami, byli de facto przybyszami mieszkającymi w ziemi Kaftor. Mówimy to na podstawie proroctwa Amosa, 9 rozdział, 7 werset, proroctwo Jeremiasza, 47 rozdział, 4 werset, słów, które przed chwileczką cytowaliśmy. Filistyni zatem byli wyprowadzeni przez Pana z Egiptu, otrzymali w posiadłość ziemię w Palestynie, zanim narodowi izraelskiemu była dana taka łaska. Palestyna, co ciekawe, braterstwo, ma nazwę od Filistynów. Bo Palestyna i Filistynia to ten sam hebrajski wyraz Peleszet. Gdybyśmy otworzyli sobie Psalm 60 i przeczytali werset 10, tam będą podawane pewne odmiany nazwy Palestyna. Rozdział 60, Psalm 60, werset 10. Moab, miednicą do umywania mego, na Edoma wyrzucę buty moje, ty Palestyno, wykrzykaj nade mną. Biblia Gdańska powie słowo Palestyna, Nowe Brytyjskie powie ziemia filistyńska, Biblia Tysiąclecia powie Filistea. Dwie rzeczy dotyczące podań historycznych. Jedna przez greckiego historyka Herodotusa, który mówi, że był mąż Filistis, który pas wielkie stada podczas budowy piramidy. Może właśnie dlatego był to ten czas, gdy Filistyni budowali wielką piramidę. I drugi wspomniany historyk, egipski kapłan Menetek, który mówi, że naród, który wybudował piramidę, opuścił Egipt i podążył w kierunku Judei. Kim tak naprawdę byli Filistyni? Spróbujemy, braterstwo, udowodnić, że Filistyni nie byli z pokolenia Hama, a byli z pokolenia Sema. Że Filistyni byli Semitami. I znów wróćmy do Starego Testamentu. Przypomnijmy sobie historię z życia Abrahama, historię z życia Izaaka. To oni gdzieś, ci dwaj wspaniali mężowie, przebywali w pewnej ziemi. Jak ona się nazywała? Filistyńska. Abraham, który przyjaźnił się z królem filistyńskim Abimelechem. O tym mamy zanotowane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, wersety 32 do 34. A tak zawarli przymierze w Berszeba. On, Abraham, z Abimelechem, królem filistyńskim. Potem wstawszy Abimelech i Fikol Hetman, wojska jego, wrócili się do ziemi filistyńskiej i nasadził Abraham drzewa w Berszeba i wzywał tam imienia Pana Boga Wiecznego. I mieszkał Abraham w ziemi filistyńskiej przez wiele dni. To Abraham. A Izaak? Pierwsza księga Mojżeszowa, 26 rozdział, wersety od 1 do 3. Potem był głód na ziemi. Po onym głodzie pierwszym, który był za dni Abrahamowych, i poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Gerar. Bo mu się był ukazał Pan i mówił: nie wstępuj do Egiptu, ani mieszkaj w ziemi, ale mieszkaj w ziemi, o której ci powiem. Bądź gościem w tej ziemi, a ja będę z tobą. Będę ci błogosławił, albowiem tobie i nasieniu twemu dam te wszystkie krainy. Izaak chciał iść do Egiptu. Pan Bóg mówi: nie idź do Egiptu. Nie idź do ziemi obcej. Idź do ziemi, którą ci pokażę. Wstępuje do ziemi filistyńskiej, do Gerar, do króla Abimelecha. A za to, że tam wstąpił, Pan Bóg co obiecuje? Błogosławieństwo. Natomiast to jedna strona braterstwa. Abraham, Izaak i Filistyni. A z drugiej strony, gdy synowie Jakuba znaleźli się w Egipcie, to mieli proste życie? Czy do wszelkich rozmów potrzebny był kto? Tłumacz był potrzebny. Podczas gdy znajdują się w krainie filistyńskiej Abraham i Izaak, i Biblia nam nie wspomina, że był potrzebny tłumacz, że były jakiekolwiek trudności w porozumiewaniu się. Może to ten sam język semicki, dlatego nie było trudności. Natomiast gdy naród izraelski znalazł się w Egipcie, to choćby psalm 81, werset 6 powie nam, że tam ludność egipska władała językiem obcym. Przeczytajmy te słowa. Psalm 81, werset 6. Na świadectwo w Józefie wystawił je. Kiedy był wyszedł przeciwko ziemi egipskiej, kiedy słyszałem język, którego rozumiałem czy nie rozumiałem? Słyszałem język w ziemi egipskiej, którego nie rozumiałem. Inny, psalm 105, werset 23, psalm 114, werset 1. I tak, braterstwo, mimo pozornego skojarzenia Filistynów z Hamem, które sugeruje nam pierwsza księga Mojżeszowa, 10 rozdział, na który to werset na pewno, braterstwo, czekacie. Mimo pozornego skojarzenia Filistynów z Hamem, raczej nie byli oni Egipcjanami. Otwórzmy sobie ten ostatni werset pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie jest podana genealogia narodów, rozdział 10, wersety 6, 13 i 14. A synowie Hamowi to Hus, wspomniany Mikraim. Egipt to po hebrajsku Mikraim. Put i Hanaan. Było czterech synów Hama. I werset 13 i 14. A Mikraim spłodził Ludyma i Hamamima, Laubumima, Neftuchyma, Parsusyma, Hasluchyma, z których nawiasowo jest podane zdanie, z których poszli Filistynowie, i Kaftoryma. I rzeczywiście, mając tylko te wersety na uwadze, moglibyśmy powiedzieć, że Filistyni mieli bliski związek z pokoleniem Hama. Ale czy należeli do pokolenia Hama? Są wzmiankowani. Są podani jako nawiasowo. Pismo Święte, braterstwo, nie mówi, że Filistyni urodzili się z Kaftor. ale że wyszli z Kafto, bowiem tak mówi proroctwo Amosa 9 rozdział, tak mówi proroctwo Jeremiasza 47 rozdział. Niektórzy komentatorzy biblijni mówią, że to zdanie wtrącone, z których poszli Filistynowie, to wyjaśnienie, skąd oni przyszli. Że tak jak wyprowadził Pan Bóg naród izraelski z Egiptu, tak i ich, Filistynów, Semitów, wyprowadził z ziemi egipskiej. Wyraz którego, hebrajski, można przetłumaczyć na gdzie. Gdzie poszli? Oni poszli do ziemi Kaftor, tak jak był okres w życiu narodu izraelskiego, że znaleźli się w Egipcie, a później z niego wyszli. I wtedy całość zdania wtrąconego, tego nawiasowego z pierwszej księgi Mojżeszowej 10 rozdziału, winna być dodatkowo jeszcze postawiona po ostatnim synu, po Kaftorymie, nie po Hasluchymie, jak obecnie jest zanotowane genealogii tej narodów, ponieważ Filistyni wyszli nie od Hasluchyma, a wyszli od kogo? Z ziemi Kaftor. Dodatkowo jeszcze już co nieco sprostowane to zdanie podaje nam pierwsza księga Kronik, pierwszy rozdział, werset 11. A Mikraim był ojcem tych wielu synów, których nawet trudno nam wymieniać, których przeczytaliśmy. Był synem Hasluchimów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. I tu już zdaje się kronikarz bardziej dokładnie określać, ponieważ Filistynów, jak mówi, Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. To oni może najechali Kaftor, Dolny Egipt, zmuszając lud tego kraju, prawdziwych chamickich Kaftorytów, aby wykonywali ich polecenia. I o tych semickich Filistynach można tylko powiedzieć jako o Kaftorytach. I wtedy, gdy na powrót po świadectwie proroctw, które cytowaliśmy, otwieramy pierwszą Księgę Mojżeszową, 10 rozdział, możemy powiedzieć, że Mikraim, syn Hama, spłodził wielu synów, również i Kaftoryma, skąd wyszli Filistyni. Filistyni byli tylko przychodniami w ziemi Kaftor, tak jak Żydzi byli przychodniami w Egipcie. I wtedy, braterstwo, zgadzają się nam słowa proroka Amosa, proroka Jeremiasza i pierwszej Księgi Mojżeszowej, które to cytaty przytoczone pozostawały na pozór sprzeczności. Czyż nie wielka jest mądrość Pana Boga? Czy braterstwo nie rośnie i przez to nasza wiara? Może czasem, otwierając karty Biblii, widzimy pewne opisy, które na pierwszy rzut oka nie dadzą nam się pogodzić. Nie pasują nam. Ale to tylko może nam nie pasują. Może my w swoich niedoskonałych umysłach nie potrafimy tego ogarnąć. Ale potem, gdy wejdziemy głębiej, gdy będziemy szukać, dociekać, gdy będziemy prosić Pana Boga o wyjaśnienie, o mądrość, nagle wszystko nam się otwiera i pasuje początek, środek i koniec. Biblia nie ma żadnych sprzeczności. Izraelici, braterstwo, najpierw najbardziej byli uprzywilejowanym narodem na ziemi. To prawda. Jak wspominaliśmy, owe cztery narody były również uprzywilejowane. Lecz Izraelici potem najwięcej. Dlaczego? Ze względu na Jakuba ojca. Gdy otworzymy sobie Psalm 147, przeczytamy werset 19 i 20. znajdziemy tam takie słowa. Psalm 147, wersety 19 i 20. Oznajmuje słowo swe Jakubowi, ustawy swe i sądy swe Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu narodowi. Piękne słowa, braterstwo. Pan Bóg czynił wiele dobrego różnym narodom, ale tyle dobrego, które uczynił narodowi izraelskiemu, nie uczynił żadnemu narodowi. Czymże zacniejszy jest Żyd, powie apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale w 1 wersetach. Czymże zacniejszy jest Żyd od innego? Albo cóż za pożytek obrzeski wszelki z każdej miary? Albowiem to pierwsza rzecz, iż im były powierzone co? Wyroki Boże. Bo cóż na tym, jeśli niektórzy nie uwierzyli, a zaś niedowiarstwo ich zniszczy wiarę Bożą? To im, czymże zaczniejszy jest Żyd, to im właśnie były powierzone wyroki Boże. Mało tego, gdy będziemy czytać kolejną wzmiankę, to z ojców ich poszedł kto? Czyż nie nasz Zbawiciel? To są powody, braterstwo, dla których naród izraelski był, jest i będzie szczególnym w oczach pańskich. Im zostały powierzone wyroki Boże. Pan Jezus urodził się jako Żyd. Zazdrość, nienawiść narodów przeciwko Żydom, prześladowania, które później stały się udziałem narodu izraelskiego, te prześladowania, które im czynili owe narody, Amon, Moab, Edom, Filistyni również, to powodowało, że Pan Bóg przestał się z nimi liczyć. Przestał tamtym błogosławić. Postanowił przez usta swoich świętych proroków przekląć ich. Te słowa, jakże ostre i przykre słowa, notuje nam druga księga Kronik, 20 rozdział, począwszy od 1 wersetu. I stało się potem, że przyciągnęli synowie Amonowi i Moabowi i ci, którzy z nimi mieszkali przeciwko Jozafatowi na wojnę. Tak zaczęły się toczyć losy historii. Narody te, cztery wymienione, zaczęły toczyć wojnę z narodem izraelskim. Pan ciągle wybawia jednak Judę dzięki wierze króla wtedy, Jozafata, w boską pomoc. I to nie przypadek. Nie przypadek, że te właśnie cztery narody, o których wspominamy, są również wymienione jako narody, które będą podlegały sądowi. W proroctwie Ezechiela w 25 rozdziale prorok notuje nam takie słowa. Właśnie wymienia Edomitów, Moabitów, Amonitów i Filistynów. Proroctwo Ezechiela, 25 rozdział, wersety 2, 8, 12 i 15. Synu człowieczy, obróć twarz twoją, prorokuj przeciw synom Amonowym. Werset 8. Tak mówi panujący Pan, dlatego że Moab i Seir mówił, oto dom judzki podobny będzie innym narodom, dlatego ja otworzę i tam dalej są podawane słowa prorocze. 12 werset. Tak mówi panujący Pan przeciwko Edomczykom. Srodze mścili się nad domem judzkim i przywiedli mi winę wielką, mszcząc się nad nimi. przeto ja wyciągnę rękę swą na ziemię edomską i wytracę z niej ludzi i bydło. I werset 15. Tak mówi panujący Pan, przeto iż się Filistyńczycy mścili i pomstę wykonywali, pustosząc ich serca i do zginienia przywodząc nienawiści starodawnej, tak mówi panujący Pan, oto ja wyciągnę moją rękę na Filistynów i wykorzenię ich. Czy to przypadek, że prorok Ezechiel właśnie wymienia te cztery narody, a nie inne? Uczynię z ciebie pustkowie, mówi do Edomu w proroctwie Ezechiela w 35 rozdziale, w proroctwie Jeremiasza w 49 rozdziale. Naród, braterstwo pochodzące od Ezawa, nosi kilka nazw biblijnych. Gdy przeglądamy karty historii, gdy mówimy o Edomie, to on, ten naród, występuje pod kilkoma nazwami. Na pewno braterstwo pamiętamy. Jest to Góra Seir, jest to Góra Ezawa, Edom, Idumea, Duma. Można tu przytoczyć pierwszą Księgę Mojżeszową, 36 rozdział, werset 8. Herod Wielki był z pochodzenia wielki król. Herod Wielki za czasów Pana Jezusa był kim z pochodzenia? Idumejczykiem właśnie. Był z pokolenia, był od Ezawa ojca. I gdy byśmy chcieli szukać pewnych obrazów biblijnych, to moglibyśmy powiedzieć, że Idumea może być typem na chrześcijaństwo. Izrael, Edom. Nieprzyjaźń od samego początku. Pamiętamy, braterstwo, gdy rodzili się dwaj bliźniacy, to ten niepokój i ta nieprzyjaźń była od samego początku. Niby razem, niby blisko, niby najbliżsi bracia, bliźniacy, a jednak nienawiść od samego początku. To pierwsza Księga Mojżeszowa. Może tylko wspomnijmy krótko te słowa. 25 rozdział, wersety od 21 do 6. Wtedy się modlił Izaak Panu za żonę swoją, która była niepłodna, i wysłuchał go Pan, i poczęła Rebeka, żona jego. A gdy się dziatki trącały w żywocie jej, rzekła: czyż tak miało być? Jeżeli tak miało być, to dlaczego poczęłam? Szła tedy, aby się pytała Pana. Co jej Pan odpowiedział? Dwa narody w żywocie Twoim i dwojaki lud z żywota Twego rozdzieli się, a jeden lud nad drugi lud możniejszy będzie. Wszakże większy będzie służył mniejszemu. Popatrzmy na to, co się dzieje wokół. Ten mały Izrael, ten wielki Ezaw, wszystkie kraje arabskie. Czyż nie tak jest do dzisiaj? Czyż słowa Pana Boga wypowiedziane jakże dawno temu nie są prawdziwe i nie spełniają się aż do naszych czasów? Cielesny Izrael może być typem na duchowych Izraelitów w wieku Ewangelii. Cielesny zaś Edom na klasę tych, która wzgardziła, która sprzedała pierworodztwo za ziemski dział, czyli typ na nominalne chrześcijaństwo. Mój miecz zwisa z nieba i stąpi na Edomczyków, powie prorok Izajasz w 34 rozdziale 5 wersecie. Myślę, że tak chrześcijaństwo nominalne będzie zniszczone mieczem ducha, czyli Słowem Bożym. Prorok Jeremiasz w swoim 49 rozdziale w wersetach 17 i 18 będzie porównywał zniszczenie domu do zniszczenia Sodomy i Gomory. Pamiętamy, braterstwo, słowa Pana Jezusa w Ewangelii św. Łukasza 17 rozdziału. gdzie Pan Bóg wypowiedział nad Sodomą i Gomorą pewne słowa. Sąd nad tymi miastami. Ale gdy popatrzymy i wrócimy z powrotem do narodu izraelskiego, gdy otworzymy sobie proroctwo Ezechiela, 36 rozdział, to zadajmy sobie pytanie, czy tylko z powodu wielkiej cnoty i pobożności Pan Bóg błogosławił narodowi izraelskiemu? Czy oni zawsze na przeciągu swojej historii byli wierni, wspaniali, cudowni i wielbiący, chwalący Pana Boga? Wiemy dobrze, że tak nie było. Prorok Ezechiel, jak mówimy, rozdział 36, wersety 22 i 24. Przetoż mów do domu izraelskiego. Tak mówi panujący Pan. Nie dla was ja to czynię. Nie ze względu na was wam błogosławię, bo byliście tacy, tacy i tacy, ile razy odstępowaliście od moich przykazań. Nie dla was wam błogosławię, ale dla imienia świętobliwości mojej. Nie ze względu na was wam błogosławię, bo grzech był również waszym udziałem, tak jak był grzech udziałem innych narodów. Błogosławię wam dlatego, domie izraelski, ze względu na imię świętobliwości mojej, któregoście splugawili między narodami, do których żeście przyszli. Ale jednak was zbiorę. Jednak was zgromadzę z narodu, zgromadzę was ze wszystkich ziem, werset 24, i przywiodę was do ziemi, którą wam obiecałem. W czasie restytucji wszyscy ludzie, braterstwo, czy to Moabici, czy Edomici, Amonici, Filistyni, inni, wszyscy będą błogosławieni przez Pana Boga. Będą mogli żyć, bowiem Chrystus Pan umarł za każdego człowieka. Pan użył te narody jako typ na wielkie złe systemy, które muszą być zniszczone. I gdy tak, wracając znowu do tych słów, które Pan Bóg przekazał przez usta Mojżesza do narodu izraelskiego, gdy tak Mojżesz wzmocnił wiarę narodu izraelskiego, piąta księga Mojżeszowa, drugi rozdział, gdy Pan Bóg tak wspomagał wcześniej cztery narody, obiecał, że będzie pomagał i narodowi izraelskiemu, gdy takie słowa padły, wzmocnienia, zachęty, utwierdzenia, słowa wiary, lud przekracza rzekę Jordan. Wspomnijmy czasem na wielkie słowa wiary, gdy zwątpienie zakrada się do naszych serc, gdy czasem mówimy sobie: Panie, nie damy rady. Mężowie, enakowie, wielkie, olbrzymy, nie damy rady wejść. Wspomnijmy na słowa Mojżesza, jak on wzmacniał naród izraelski, zanim ten wszedł do ziemi obiecanej. I tak krótko już podsumowując i wyciągając lekcje dla nas, powiedzmy coś jeszcze. Żydzi mieli mieszkać wtedy z tymi czterema narodami. To i podobnie myślę, że ma być teraz. Kiedyś żyli w pokoju, myślę, i przyjdzie taki czas, gdy zapanuje pokój. To, co my językiem biblijnym określamy bezpieczne mieszkanie, bez zawór, bez bram. Mojżesz wzmacniał wiarę Izraela, mówiąc o czterech innych narodach, którym Pan Bóg błogosławił. Pan Bóg wypędza innych przed czterema narodami, podobnie jak przed Izraelem wypędza owych 10 narodów. Te cztery narody mają mieszkać wokół Izraela, a w środku właśnie Izrael. Filistyni, strefa Gazy, znowu wraca nam mapa, przed oczy braterstwo, ilustracja. Edom, Moab, Amon. Tak jakby zamykało się kółeczko, a do środka Pan Bóg wprowadza kogo? Naród izraelski. Przeklina te cztery narody wspominane dopiero wtedy, gdy one zaczynają walczyć i nienawidzić Izraela. Pan Bóg zawsze błogosławi uprzejmym. Błogosławi pokornym, ale nie będzie błogosławił hardym i nie będzie błogosławił pysznym. Nie będzie błogosławił również wojowniczym, bo wystarczy wspomnieć owe cztery narody. Gdy one zaczęły walczyć z narodem izraelskim, co ich spotkało? Właśnie przekleństwo i kara. A my, braterstwo, może czasem w swojej pewności siebie zapędzimy się za daleko. Ale miejmy ciągle na uwadze to, mówię to, zaczynam od siebie, nie uważajmy się za jedynych i ważnych dla Pana Boga. Nie myślmy, że inni się nie liczą. Pan Bóg oprócz narodu izraelskiego miał jeszcze inne narody, którym pomagał i błogosławił. Może okazać się, i oby tak nigdy nie było, że Pan Bóg o nas nie wspomni. Nie bądźmy zbyt pewni siebie. Nie tylko my możemy być jedynym duchowym Izraelem. Nie ferujmy zbyt szybko wyroków. Pokorą bądźcie ozdobieni. Nawet apostoł święty Paweł, tak wielki mąż Nowego Testamentu, ten, którego stawiamy sobie za wzór, on sam nawet mówił: nie myślę, abym już uchwycił. A co dopiero my, braterstwo? Nie mówmy, patrząc na swoje chrześcijańskie poświęcone życie, że już może w 50, 60, może 80% wykonaliśmy to, co nam było dane, to, co mieliśmy w planie. Już może bliziutko jesteśmy do Pana Boga. Że może ja wierzę najlepiej. Nie rozdawajmy już teraz koron żywota, chwały i świętobliwości. Poczekajmy na Pana Boga, obyśmy nigdy się nie rozczarowali. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Nie uważajmy się za najlepszych, za najmądrzejszych, za jedynych, że jesteśmy wyroczniami i nikt inny nie może tu cokolwiek powiedzieć, byśmy nie byli odrzuceni, tak jak owe cztery narody. Pan Bóg może błogosławić nam na początku naszego poświęcenia, może ze względu na naszych rodziców, na poświęconych rodziców, tak jak błogosławił Moabowi i Amonowi ze względu na Lota Sprawiedliwego. Ale życie nasze poświęcone nie trwa rok, dwa czy pięć. Nasze życie poświęcone trwa do końca. I to my, braterstwo, będziemy pracowali na to, co Pan Bóg raczy nam w swoim miłosierdziu dać w przyszłości. Może najpierw będziemy bliskimi, może bardzo bliskimi, tak jak Ezaw dla Jakuba, a potem nieprzyjaźń i odrzucenie. Pan Bóg błogosławić nam może ze względu na pewne dzieło, które stworzyliśmy. Jak wspominaliśmy, dzieło Filistynów, ale próba nasza trwa do końca. Nie wystarczy wykonać pewnego etapu w naszym życiu poświęconym i powiedzieć, wykonaliśmy wszystko, już nic nie musimy robić, czekamy tylko na zbawienie i koronę. Patrzmy na dobre przykłady wiary, budujmy się, nie burzmy. Wiara niechaj rośnie, wiara nasza poprzez czytanie, studiowanie, badanie. Zburzyć jest wszystko bardzo łatwo, ale zbudować bardzo ciężko. Wspomnijmy, jak Jeremiasz z wiarą wykonywał swoją misję. Nikt go nie chciał słuchać wtedy. Wszyscy, jak otworzymy księgę proroka Jeremiasza i przeczytamy słowa, dokładnie wszyscy byli przeciwko Jeremiaszowi. Począwszy od króla, skończywszy na pospolitym ludzie. A on przestał głosić? Przestał pełnić misję pańską? Głosił do końca. Mimo tak potężnych udręk, jakie doznawał na swoim ciele. I tak na koniec, braterstwo, wspomnijmy na modlitwę wiary, którą czynił Eliasz. Otwórzmy sobie list świętego Jakuba, 5 rozdział, wersety od 15 do 18. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan, a jeśli by się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiek tymże biedom poddany, jako i my. A modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znowu się modlił i wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła owoce swoje. Bracia, jeśli by się kto z was odbłądził od prawdy, nawróciłby go od błędnej drogi, zachowa duszę od śmierci. Wspomnijmy czasem na modlitwę wiary Eliasza. Wspomnijmy na modlitwę wiary wielu spośród nas, zacnych braci i sióstr. Ich modlitwy płynęły i za nas, abyśmy w chwilach trudnych czy chwilach zwątpienia nie upadli, abyśmy się podnieśli i dalej służyli Panu. To, co zwycięża świat, jest wiara nasza, wracając do pierwszego wersetu z listu świętego Jana. I niech tak, kochani braterstwo, zawsze będzie w naszym codziennym życiu. Amen.